Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Tak, to już minął miesiąc od czasu, kiedy uczestniczyliśmy, no oczywiście ci, którzy uczestniczyli w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podejmowane były przez nas wybory indywidualne, ale także przez nas jako Polaków, jako obywateli Polski. I teraz, gdy już te emocje początkowe minęły, te sprawy Parlamentu Europejskiego, wyborów, ale także i te dziejące się wokół nas, te międzynarodowe, chciałem podjąć w naszym dzisiejszym wydaniu Głosu z Krakowa. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem pana profesora Krzysztofa Szczerskiego, który jest posłem do Parlamentu Polskiego Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jest politykiem, ale jest także pracownikiem nauki. Na Uniwersytecie Jagiellońskim jest politykiem, bowiem także był wiceministrem w rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego, wiceministrem spraw zagranicznych, a więc myślę, że do osoby najbardziej kompetentnej właśnie w tych sprawach się zwracam i ten temat podejmuję. A więc te wybory sprzed miesiąca.
Kłaniam się, szczęść Boże. Bardzo dziękuję, że mogę się z naszymi słuchaczami spotkać na falach Radia Maryja. Rzeczywiście te wybory, które miesiąc temu się odbyły, były bardzo istotne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że oczywiście one rozpoczynają, tak jak my mówimy, między sobą tak zwany czwórskok, czyli cztery kolejne tury wyborcze w Polsce. Pierwszą mamy już za sobą, druga będzie tej jesieni wyborami samorządowymi. W przyszłym roku mamy wybory prezydenckie, parlamentarne, więc to bardzo ważne, żeby po raz pierwszy społeczeństwo od kilku lat może w dużej takiej czteroelementowej turze wyborczej pokazać swoje prawdziwe preferencje, swoje oczekiwanie, może zmienić politykę w Polsce. A po drugie dlatego też jest to istotne, że dzisiaj Europa widzimy, że znajduje się w kryzysie, to głębszym niż tylko kryzys finansowy, bo to jest nie tylko przejaw tego, co jest głębszym kryzysem takim cywilizacyjnym Europy. I bardzo ważne jest, żeby nowy Parlament Europejski podjął ten problem kryzysu na nowy sposób. Nie poprzez to, co do tej pory bardzo często tam miało miejsce, czyli powtarzanie tej samej mantry, że trzeba więcej Europy w Europie, że musi być jeszcze bardziej zintegrowana, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przywrócić Europie ducha. I ten duch musi być przez kogoś przywrócony. Mam nadzieję, że właśnie reprezentacja między innymi Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim będzie tymi heroldami ducha w Europie i tym, żeby pokazać prawdziwe korzenie problemu Europy, którym jest przede wszystkim kryzys cywilizacyjny Europy.
Jak pan jest zadowolony z wyników, które przedstawione zostały? Właśnie w tych wynikach, jeśli popatrzymy na frekwencję, no to słaba. Ale potem nie mówi się w zasadzie o frekwencji, tylko o procentach uzyskanych głosów, ale w stosunku do tej frekwencji. Wobec tego jest to wyraźnie inne spoglądanie na te wyniki. No i pokazywanie wtedy, że właściwie tam oto DX, zwycięstwo uzyskała Platforma Obywatelska, ale w sumie korzyści i straty wskazują, że straciła, niby zwycięstwo, ale straciła. PiS niby drugie miejsce, ale zyskał i to znacząco, jeśli chodzi o liczbę mandatów. No i jeszcze jest ta sprawa ważna w tych rozpojrzeniu na wyniki, ta różnica. Różnica 25 tysięcy głosów pomiędzy PiS i Platformą, a nieważnych aż prawie 250 tysięcy.
Właśnie te wyniki pokazują nam bardzo wiele elementów. Po pierwsze, jesteśmy z nich zadowoleni o tyle, o ile mamy dzisiaj równą siłę, jeśli chodzi o Platformy w mandatach Parlamentu Europejskiego. To oznacza dla nich stratę 6, dla nas zysk. No, gdy patrzy na ostatnim momencie reprezentacji Prawa i Sprawiedliwości, to mieliśmy tylko 6 mandatów, 7, więc teraz jest przyrost ogromny w tym względzie, więc to oznacza dla nas dużo większą i dużo bardziej spójną też reprezentację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, dlatego że wiemy, że też niestety ci rozłamowcy, którzy nielojalnie odeszli od nas w tym poprzedniej kadencji, to wszyscy oni właśnie z Parlamentu Europejskiego się wywodzili. A więc wszyscy ci, którzy zostawili Prawo i Sprawiedliwość, poszli swoją drogą, dzisiaj już są poza nami, więc teraz jest tak, że jest dużo bardziej spójna reprezentacja. Ale oczywiście to jest bardzo ważna lekcja. Po pierwsze, nadchodzi zmiana. To już widać, że te wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory europejskie, gdzie można było bardzo łatwo też operować takimi sloganami o pieniądzach strukturalnych, one były dla nas trudne, dla tych, którzy chcą innej Polski, dlatego że można było właśnie spotami wyborczymi, gdzie zboże faluje dzięki pieniądzom europejskim, trochę tą rzeczywistość zamydlić, więc to były dla nas trudne wybory. Jeśli tu mamy remis, to znaczy, że to jest dobry prognostyk, ale ważne jest to, o czym pan profesor wspomniał, mianowicie te wybory bardzo dobrze pokazały, jak ważne jest pilnowanie wyborów. Jak bardzo ważne jest pilnowanie tego, żeby wybory były uczciwe. Bo naprawdę jest tak, że te wybory pokazały, że każdy głos się liczy. Jest bardzo ważna mobilizacja, dlatego zachęcamy, będziemy prosić wszystkich obywateli, wszystkich Polaków do tego, żeby do wyborów chodzili. Bo widać bardzo wyraźnie, że to się liczą naprawdę na tysiące głosów w skali całej Polski. To nie są wielkie już dzisiaj różnice, więc to każdy głos się liczy, a przez to, że każdy głos się liczy, każdy głos musi być dobrze policzony. I widzimy dzisiaj po kilku przykładach, z czym się wiązało także nasza skarga do Sądu Najwyższego, że to pilnowanie jakości wyborów jest dla polskiej demokracji kluczowe, bo tak naprawdę to uczciwe wybory dopiero mogą przynieść w polskiej polityce tę zmianę, na którą czekamy, bo nieuczciwe wybory mogą nas pozbawić tej wolności, tej zmiany, tego nowego, na które wszyscy czekamy.
No właśnie, jak tak spoglądam jeszcze raz na listę tych, którzy przeszli w wyborach i ci, którzy byli kandydatami w poszczególnych partiach, komitetach wyborczych, to widzę, że właśnie na liście PiS-u nie było tak zwanych celebrytów. Nie chciano uzyskiwać głosów dlatego, że ktoś jest trenerem, albo ktoś gdzieś tam śpiewa, albo występuje w jakichś audycjach. Natomiast najistotniejsze to jest kompetencja. My tę kompetencję w Radio Maryja dobrze widzimy po głosach i wypowiedziach tych z europarlamentarzystów, którzy nawet mają takie stałe kontakty kilkuminutowe raz w tygodniu. Pan poseł Wojciechowski, pan poseł Piotrowski. No i patrzę potem na wyniki ich. Wyniki no wspaniałe. Czyli widać z tego, że jeżeli się kompetentnie tam pracuje i to przekłada na informacje dla społeczeństwa, to i wyborcy też to doceniają. Natomiast jak tak spoglądam na te dostrzeżone nieprawidłowości, to trochę żal, że są tacy członkowie komisji wyborczych, którzy sami nie dopilnowują prawidłowości tych przebiegu wyborów. No to, co na tym filmie pokazanym już wielokrotnie w internecie, można było go oglądać, jak to idzie się do informatyka po to, żeby zatwierdził listę, którą komisja nieumiejąca chyba dodawać przygotowała. To żal, że tacy ludzie idą i pracują w tych komisjach wyborczych. Dobrze, że byli chociaż pilnowani i jeszcze w sposób rejestrowany było ich zachowanie.
Ale to też przypominam, że po raz pierwszy w tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość na taką skalę pilnowało tych obwodowych komisji wyborczych. To pokazuje, że to jest bardzo potrzebne, że to co już teraz pokazaliśmy przy tych kilku przykładach, to ta skala możliwej nonszalancji, pytanie czy przypadkowej, czy celowej, jeśli chodzi o liczenie głosów, to rzeczywiście, że worki są, głosy worka do piwnicy wrzucane, a tam potem z tej piwnicy wychodzi informatyk i pokazuje protokół, który ma być niby oficjalnym liczeniem tych głosów, no to pokazuje, w jaki sposób w niektórych miejscach dochodzi do nonszalancji wyborczych, a one się odbijają potem na rzeczywistej skali wyników i ich rezultacie. Tak? To rzeczywiście widzimy, że przy tej ilości głosów nieważnych, też pytanie, dlaczego taka duża skala musi być za każdym razem, a przy tak niewielkiej różnicy głosów naprawdę jest tak, że tych głosów wyborów trzeba bardzo pilnować. Ale też bardzo ważne jest to, o czym pan profesor wspomniał, czyli to, że te wybory o tyle są pocieszające czy krzepiące, że wyborcy Polacy odrzucili dwie kategorie polityków. Odrzucili polityków wędrowniczków, którzy startują z, co chwilę z nowej listy i ciągle mówią, że są, mają nową ofertę, a tak naprawdę nielojalni byli od samego początku i nielojalni pozostaną, bo wiadomo, że jeśli ktoś już był w 3, 4, 5 partiach i za każdym razem mówi zupełnie coś innego, to znaczy, że wobec nikogo nie jest lojalny, nawet wobec swoich własnych wyborców. A po drugie właśnie odrzucili celebrytów, dlatego że mam nadzieję, że to już jest trwała element polskiej polityki, że Polacy wiedzą, że potrzeba jest poważnej reprezentacji, ludzi, którzy są poważni, ale także tych, którzy są blisko ludzi, blisko Polaków, bo nasze hasło wyborcze było jasne, służyć Polsce, słuchać Polaków. I ja mam nadzieję, że rzeczywiście wyborcy, my będziemy nagradzać także tych, którzy są po prostu blisko ludzi. Tak? I to było też naszym celem w tej kampanii, żeby odbyć jak najwięcej spotkań, żeby tak naprawdę, jest takie powiedzenie w marketingu politycznym, tyle głosów, ile uścisków dłoni. I to by było dobre, gdyby rzeczywiście tak było, że nagradzamy tych, którzy są blisko. Ja też w swoim okręgu staram się być zawsze blisko ludzi, na wszystkich spotkaniach, tam, gdzie jestem zapraszany, bywać między ludźmi, rozmawiać, bo po prostu to jest tak, że polityk to nie jest ktoś z chmury, który gdzieś fruwa daleko i pokazuje się raz na jakiś czas w telewizji, a to powinien być ktoś, kogo czujemy, że jest blisko nas.
No właśnie, zanim przejdziemy jeszcze do pańskiego okręgu i do wyborców, to myślę, że w którymś miejscu, a myślę, że w tym miejscu będzie to najlepiej, podziękować tym wszystkim, którzy decydowali się na sprawdzanie wiarygodności wyborów w tych komisjach i także poza komisjami, jako mężowie zaufania i ci, którzy rejestrują pomimo przeciwności, jednak pokazują i pilnują tej prawidłowości wyborów. A to, że europarlamentarzyści i ich obecność, prawych parlamentarzystów, jest bardzo potrzebna, wiemy po głosowaniach tych poprzednich, w poprzednim kadencji parlamentu. Przecież ile razy musieliśmy występować do tych europosłów z petycjami, a one, chociażby ta jeden z nas, po prostu potraktowana pomimo 2 milionów podpisów, wykorzystania tego wszystkiego, co daje prawo, w prawie zapisane, oni już po pierwszym wysłuchaniu mówią, nie, nas to nie interesuje, wyrzucamy. Myślę, że może w tym nowym składzie Parlamentu Europejskiego będzie inaczej. Ale tam każdy głos się liczy. Głos w tych raportach przyjmowanych, które później mogą odbijać się na prawie w każdym kraju. To żądanie uprawnień dla większych, specjalnych, dla homoseksualistów, to rozbijanie rodziny w tych różnych dokumentach, które tam przygotowywane są i nazywane raportami. Ale przyjęcie takiego raportu skutkuje później dalszymi konsekwencjami. I dlatego jego odrzucenie takiego typu raportów jest bardzo potrzebne. To o tyle może o tych... proszę bardzo.
To bardzo słuszne słowa, dlatego że Parlament Europejski przede wszystkim ma tą wielką siłę kształtowania opinii publicznej. To w jaki sposób pewnego nastrojów, trendów, sposobu myślenia i to, co wychodzi z Parlamentu Europejskiego, nawet w formie takich właśnie pewnych raportów z własnej inicjatywy, które nie są jeszcze prawem bezpośrednio stosowanym, ale jednak wyznaczają pewne kierunki myślenia, jest niezwykle ważne. Każdy europoseł także ma w Parlamencie Europejskim później możliwość na przykład organizowania konferencji, spotkań, prezentacji. To jest też ta wielka siła, bo ona też kształtuje pewną opinię publiczną tam. I ważne jest to, żeby nasi europosłowie także wykorzystywali tą swoje możliwości, jakie tam mają, do promowania europejskiego ducha, bo rzeczywiście to, co się stało z inicjatywą Jeden z Nas, to jest według mnie, rzekłbym nawet skandalem, w takim sensie, że Komisja Europejska postawiła się ponad obywatelami Europy, ponad ich wolą. Przecież traktat właśnie dawał możliwość tego typu inicjatywy, więc wydawało się, że to jest obowiązkiem Komisji Europejskiej, żeby jeśli obywatele zbiorą, to nie jest mało podpisów, te wymogi są bardzo wysokie, zbiorą te podpisy i złożą swoją własną inicjatywę, to przynajmniej rozpocząć nad nią pracę, a nie od razu ją odrzucać, dlatego że się komuś ideologicznie nie podoba, bo jest przeciwny ochronie życia. No tak po prostu nie powinno być i to jest taki też moment, który powinien nas mobilizować, właśnie nie załamywać, tylko mobilizować do tego, żeby jeszcze bardziej jasno promować wartości w Europie.
Ale panie pośle, ta reakcja będzie także mobilizowała nas przy wyborach parlamentarnych. U nas tutaj w Polsce, no bo proszę zobaczyć, ile to inicjatyw było składanych ze strony społeczeństwa. Tych dotyczących nawet zorganizowania referendum, żeby zapytać się społeczeństwo o tych 6-latków, o te emerytury przedłużone. I to też przychodzi do parlamentu, a potem jest odrzucane i to jeszcze w pierwszym czytaniu. Nawet już dalej nie chcą się zajmować ci, którzy stanowią w obecnym parlamencie większość. Ja wiem, że pan jest w tej grupie, która głosuje akurat przeciwnie, że trzeba wysłuchać społeczeństwo, że trzeba takie referenda zorganizować. Możemy obserwować, spoglądając na wyniki tych wyborów, szczególnie tych najważniejszych, które dla nas jako katolików powinny być brane, przez nas katolików powinny być brane pod uwagę. Takie obserwacje i takie karty strony internetowe mamy i wiemy indywidualnie, każdy jak się zachował, ale jak się zachowuje ta organizacja, ta partia, ten klub parlamentarny, to też daje dużo do myślenia wyborcom i myślę, że coraz bardziej ta formuła spoglądania przez wyborców na tych, którzy są już tam, jak oni pracują, coraz bardziej się przebija i stanie się ważniejsza od tej, czy ładnie wygląda, czy ma takie, czy inne oczy.
Dlatego jest dużo głębszy sens tego powiedzenia, tego naszego hasła służyć Polsce, słuchać Polaków. Bo rzeczywiście dzisiaj wyraźnie widać, że władza raczej się boi Polaków niż ich słucha. Dzisiejszy obóz władzy boi się ludzi na ulicach, boi się demonstracji, boi się przecież tych wielu marszy w obronie telewizji Trwam, prawda, Radia Maryja, tych wielkich spotkań katolików, po prostu się tego obawia. Więc władza, która boi się własnych obywateli, nie ma większej przyszłości. Natomiast władza powinna służyć Polsce i słuchać Polaków, a my jako obywatele, my jako wyborcy powinniśmy też patrzeć władzy na ręce i też dobrze oceniać nie swojego zaufania, bo my oddając głos oddajemy swoje zaufanie, swoim zaufaniem nie szafować, tylko swoje zaufanie kierować do tych ludzi, którzy rzeczywiście wiemy, że są godni tego, aby powierzyć im Polskę, ten kawałek ich odpowiedzialności za Polskę i tego naszego zaufania cząstkę oddać w ręce osób właściwych.
No właśnie, teraz myślę, że czas, abyśmy przeszli na chwilę do pana okręgu wyborczego, którym są wyborcy, ci, którzy panu powierzyli mandat. Ja mówię często w różnych rozmowach prowadzonych tutaj z aktualnymi posłami, senatorami, że powinni czuć oddech wyborcy na swoich plecach. Tak też w różnych spotkaniach, szczególnie mówiłem i w poprzedniej kadencji, i w obecnej, panu senatorowi Kogutowi, który później się okazuje, uzyskuje tak dużo głosów właśnie przez to, że ten oddech wyborcy odczuwa na swoich plecach i nie tylko zgodnie ze swoim sumieniem, ale to sumienie każe mu wysłuchiwać głosów wyborców i później prezentować to w różny sposób. Są te pytania, są interpelacje, ale są także i wystąpienia poselskie. A to wszystko wyborcy w mniejszym lub większym stopniu słuchają i przyglądają się temu. Myślę, że coraz bardziej jest na to przeglądanie, na to ocenianie w trakcie kadencji, a nie tylko pod koniec jej trwania, coraz nastawieni coraz więcej wyborców.
Tak powinno być. Ja też w połowie kadencji złożyłem bardzo wyczerpujący raport, który nawet umieściłem w lokalnej prasie, żeby każdy, kto chce dowiedzieć się na temat mojej pracy przez połowę kadencji pierwszą, żeby mógł się z nim zapoznać. Bardzo często też, jeśli tylko taka możliwość jest, jak wspominałem, spotykam się z moimi wyborcami, w ogóle z mieszkańcami tego regionu, bo to jest bardzo specyficzny też okręg wyborczy, bo ma takie święte miejsce jak Wadowice, którym bije jedna z duchowych stolic Polski. Mamy wspaniałe części turystyczno-rekreacyjne, jak cały okręg powiat myślenicki, jak Sucha Beskidzka z Makowem Podhalańskim, z Zawoją. To są wspaniałe też tereny rolniczo-turystyczne. Mamy też bardzo przemysłową część tego okręgu, Oświęcim, Chrzanów z dużymi problemami bezrobocia, Oświęcim także, ale Chrzanów zwłaszcza teraz, dlatego że kiedy rząd kupuje Pendolino, które już nie wiadomo, że nie ruszy po polskich drogach, w tym samym czasie upada Fablok Chrzanowski, fabryka, która przed wojną produkowała Lux torpedy, zdobywała medale na wystawach światowych jako szczyt nowoczesnej techniki. Za czasów obecnej władzy ten zakład padł. Więc to są bardzo, że tak powiem, okręg zróżnicowany i trzeba dobrze poznać wszystkich tych ludzi, ich problemy i ich codzienne życie, żeby móc realnie ich reprezentować. Ja staram się to robić. No zobaczymy oczywiście, jak wyborcy to ostatecznie zweryfikują, ale mam nadzieję, że ta moja obecność i ta bliskość z ludźmi jest już dostrzegalna. Ja byłem nowym posłem z tego okręgu, to jest moja pierwsza kadencja. Też przyjechałem do okręgu lat temu trzy, poznawać tych ludzi, tę rzeczywistość. I myślę, że już teraz w Rosji muszę powiedzieć, że jest coś niezwykłego w tym, że to jest takie już staropolskie, nawet powiedzieliśmy, z tych takich sejmów, na tradycji sejmowej, że człowiek z czasem naprawdę w ten okręg wrasta swój i zaczyna rozumieć każde jego miejsce, każdą jego miejscowość, każdą drogę, każdą potrzebę i tak powoli się z nim na tyle utożsamia, że rzeczywiście ja już mówię, że jadę do siebie. Mówiąc, że jadę tam do Myślenic, do Suchej, do Wadowic, do Chrzanowa, do Święcimia, to mówię do Chełmka, mówię do Chęt, mówię, że jadę do siebie. Bo zaczynam się już czuć tam rzeczywiście między swymi.
No właśnie, to teraz, jeśli już mówiliśmy o wyborcach i ich pozdrowiliśmy, to jeszcze o tej polityce międzynarodowej. Miał pan okazję pewien czas jeszcze przed wyborami europejskimi być w Stanach Zjednoczonych z Polonią, skontaktować się, rozmawiać. Ta Polonia jest bardzo żywo zainteresowana tym, co w Polsce. Nie tylko tym, co w Ameryce, czy aby tam jakoś przeżyć, ale także tym, co w Polsce. I chce dzielić się swym doświadczeniem. Iluż to Polonusów chciałoby także i wspierać, jeśli są w uczelniach tamtejszych, także naukę tutaj. Jeśli zajmują się jakimkolwiek inną działalnością, to też chcieliby podzielić się tym doświadczeniem. Odczuł pan to samo?
Tak, oczywiście to jest niezwykłe za każdego Polaka spotkanie z rodakami, zwłaszcza w USA, dlatego że to widać, że to jest środowisko, które myśli o Polsce i które także tę Polskę ma w sercu, ale także Polskę nie jakąkolwiek, nie byle jaką, tylko taką, która by była wierna tradycjom ojców, byłaby wierna tej tożsamości, która także tam przetrwała. To jest troszeczkę tak, że czasami człowiek jeździ do zwłaszcza Polonii amerykańskiej po to, żeby zobaczyć tę Polskę, którą by chciał widzieć tutaj. Tę Polskę, która jest wierna krzyżowi, która jest wierna tradycji, która jest wierna narodowym wartościom. Więc to jest rzecz niezwykle ważna. Natomiast oczywiście jest sytuacja taka, która tam rzeczywistość też powoduje, że no dzień codzienny jest trudny, no, dla większości, bo po prostu to jest dzień codzienny jest zmaganiem się o byt, o to, żeby utrzymać rodzinę, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo swoim dzieciom, także edukację, więc to jest też trochę tak, że mam przekonanie o tym, że Polonia także potrzebuje od nas, to jest Polska takiego wsparcia mobilizacyjnego do tego, żeby znaczyła także więcej, żeby bardziej też uwierzyła w swoją siłę takiego też publicznego oddziaływania, dlatego że wydaje mi się, że to jest jeszcze wciąż potrzebne, żeby była więcej bardziej widoczna Polonia i w życiu amerykańskim społecznym, ale także żeby ten potencjał, jaki tam ogromny jest, żeby służył nam po obu stronach Atlantyku i Polakom tutaj i Polonii tam i myślę, że to jest wciąż jeszcze pewne zadanie, które przed nami stoi, aczkolwiek jest nad czym budować oczywiście i ja oddaję hołd też wszystkim tym, którzy przez te pokolenia tam już obecności w USA tę polskość krzewili, które powodują, że ona tam jest tak bardzo żywa. I oczywiście każdy, kto czuje potrzebę wsparcia też tutaj środowisk polskich ze Stanów, to oczywiście jest mile widziany, bo każda forma też pomocy takiej, nawet nie mówię o materialnej, także pewnej doradztwa, pewnego punktu widzenia, jakiegoś spojrzenia innego na rzeczywistość, bo jednak z oddali, więc czasami widać lepiej z odległości niż czasami z bliska. To zapraszamy oczywiście i ja też bardzo chętnie z każdym, kto ma jakieś pomysły na czy potrzebę jakiejś współpracy, pomocy, też zapraszam i można też znaleźć do mnie kontakt wszędzie, więc w internecie, więc można, bardzo proszę o kontakty.
No właśnie, gdy współcześnie mówimy o Polonii, to bardzo często w rozmowach z nimi trafiamy na informacje o tym, tak, wiem, czuję Polskę dzięki Radiu Maryja, które słyszę, dzięki Telewizji Trwam, którą oglądam, bo tam ona też dociera. Ale gdy mówimy o Polonii, to często myślą wszyscy o tej Polonii zachodniej, w zachodniej Europie, może także i w Ameryce, także i w południowej, ale jest jeszcze Polonia też, bardzo polska, bardzo żyjąca wiarą i polskością. To jest ta na wschodzie. Ta na wschodzie i trzeba przyznać, że te kontakty, poszukiwania nie zawsze są budujące dla władz, które w Polsce reprezentują.
To jest bardzo poważny problem, bo rzeczywiście, gdy patrzymy na życie Polonii i Polaków za granicą, to dużo większą rolę odgrywają środowiska społeczne. Radio Maryja, Telewizja Trwam, środowiska Kościół Katolicki, który jest synonimem polskości. To jak ktoś jest za granicą w środowisku polonijnym, to dobrze rozumie, co znaczył słowa Jana Pawła II Świętego, że nie da się zrozumieć Polski bez krzyża, nie da się bez Chrystusa zrozumieć polskości, dlatego że to po prostu jest część naszej tożsamości. Ale w dużo mniejszym stopniu te środowiska polonijne i Polacy na wschodzie mogą dzisiaj czuć wsparcie ze strony polskiej dyplomacji. To jest rzecz naprawdę zasmucająca, że po tym, jak także zmieniono sposób funkcjonowania funduszy wspierających Polaków i Polonię, przeszło to wszystko do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc de facto w ręce polityków rządowych. Do tej pory był to Senat. Senat, wiadomo, jest pluralistyczny, bo ma, więc czym te pieniądze szły w różne cele, bo to obywatele pomagają obywatelom. Obywatele w Senacie pomagają obywatelom, czy Polakom, rodakom za granicą. Dzisiaj to po prostu rząd ma monopol na pomoc czy fundusze, które wspierają Polaków i Polonię. W związku z czym kieruje się w dużym mierze też politycznymi celami, wspierając jednych, a odmawiając wsparcia innym. I to dzielenie Polonii i Polaków z powodów politycznych, także przed nieakceptowalności jakichś bardziej patriotyczno-narodowych środowisk, no jest niedopuszczalne, bo to nie może być tak, że preferencje polityczne urzędników będą decydowały o tym, którzy Polacy mają prawo czuć wsparcie państwa, a którzy nie.
No właśnie, chciałoby się jeszcze wiele pytań zadać panu posłowi, no bo przecież i ta specjalność, którą pan uprawia, czyli polityka międzynarodowa, także chciałbym zapytać i o to partnerstwo wschodnie, którym miało się rozwijać w Unii Europejskiej i jakoś tak przymiera. No ale patrzę na ten zegar przymikrofonowy, który pokazuje, że no niestety czas kończyć. Wobec tego no coś muszę słuchaczom naszej audycji też przekazać, żeby ten kontakt z panem mogli utrzymywać pełniejszy. Otóż w miesięczniku PiS mówi o wierze, o patriotyzmie i o sztuce. W miesięczniku PiS w każdym numerze taką dłuższą rozmowę, bo na kilka stron nawet taki wywiad jest z panem przeprowadzany. Przeprowadza go pan Leszek Sosnowski i zawiera w każdym z tych wywiadów bardzo wiele ciekawych informacji. Myślę, że one będą już dla tych, którzy naszej audycji dzisiaj słuchali, dobrym uzupełnieniem, a dla tych, którzy chcieliby jeszcze więcej, to myślę, że pan poseł nie odmówi i przy następnej okazji znowu zawita do głosu z Krakowa i nie tylko.
Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. W miłym towarzystwie czas szybko mija. Mam nadzieję także na kolejne spotkania, bo ja bardzo sobie właśnie cenię rozmowę poważną Polaków o Polsce, o naszej wierze, o tym, co jest naszą tożsamością, bo my musimy także między sobą więcej rozmawiać, ze sobą rozmawiać więcej, po to, żeby wiedzieć, jak wiele nas jest, jak wielu nas jest i że jesteśmy siłą, tylko musimy być razem.
No właśnie, a dziś to życzę panu posłowi, aby nadal oddech wyborcy czuł pan na swoich plecach i wszystko dalej się dobrze układało w tej realizowaniu zadań, które trzeba coraz większe podejmować, jeśli do takich zostaje się wezwany. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj był pan profesor Krzysztof Szczerski, poseł Rzeczpospolitej, a ja was, drodzy przyjaciele, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!